Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023. Debata przedwyborcza.
Dzień dobry Państwu. Bardzo głośno i na razie radośnie witamy w pierwszej debacie przedwyborczej na antenie Polskiego Radia Rzeszów. Robert Pytka.
Adrian Klarnowal. Dzień dobry. Bardzo się cieszymy, że są Państwo razem z nami. Przede wszystkim kandydaci ubiegający się o zaszczytne mandaty posła tudzież senatora.
Drodzy Państwo, dziś gościmy przedstawicieli poszczególnych komitetów wyborczych, którzy zarejestrowali listy wyborcze w okręgu numer 22. I tak przypomnę, że to jest okręg, który obejmuje obszary, aby Państwo słuchacze wiedzieli, na kogo z tych Państwa, na które z tych komitetów mogą głosować, a więc powiaty bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki, a także dwa miasta na prawach powiatu Krosno i Przemyśl. A mamy dziś w studiu gości reprezentujących 6 z 7 komitetów, które te listy zarejestrowały. I ja już podam od razu w kolejności
nie,
jakiej...
To może powiedz, kogo nie ma, będzie prościej.
Będzie prościej, bo nie ma przedstawiciela Komitetu Wyborczego Wyborców Ruchu i Dobrobytu i Pokoju, a trzeba podać, ponieważ, drodzy Państwo, przed naszym antenowym wejściem rozlosowaliśmy kolejność wystąpień. Nasza debata polegać będzie na tym, iż na początku przedstawiciele poszczególnych 6 komitetów zaprezentują się w krótkim wystąpieniu.
Czyli to będzie tak zwana autopromocja.
A później będą pytania dotyczące polityki regionalnej, krajowej, międzynarodowej. Tutaj będą po 2 pytania i Państwo odpowiadający też będą mieli do dyspozycji 2 minuty, a więc szybkie decyzje, szybki tok myślenia. A kolejność odpowiedzi, kolejność wystąpień wyglądać będzie następująco. Jako pierwsza będzie Komitet Konfederacji Wolność i Niepodległość. Jako druga Nowa Lewica. Jako trzecia Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Jako czwarty odpowiadać będzie przedstawiciel Komitetu Wyborczego Bezpartyjni Samorządowcy. Później trzecia droga, przypomnę, to koalicja PSL-PL 2050 Szymona Hołowni. I jako ostatnia z numerem 6 Koalicja Obywatelska, więc taki sam jak... Taki sam numer.
No to rozwiniemy też skrót Koalicji Obywatelskiej. Koalicja Obywatelska. Platforma Obywatelska wraz z koalicjantami.
Zieloni,
Nowoczesna.
Nowoczesna.
I Inicjatywa Polska.
Inicjatywa
Barbary Nowackiej.
Drodzy Państwo, prezentację mamy za sobą, a naszymi gośćmi są, też podam to w tej kolejności, jakie będą wystąpienia. Konfederacja, Krzysztof Mazur, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Lewica, pani Wiktoria Aleksandra Barańska.
Dzień dobry.
Prawo i Sprawiedliwość, pan poseł Piotr Babinec.
Dzień dobry paniom, dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
Bezpartyjnych samorządowców reprezentuje pan Paweł Frankiewicz.
Dzień dobry państwu.
Trzecią drogę pan Arkadiusz Południak.
Dzień dobry.
I Koalicję Obywatelską Joanna Frydrych, pani poseł, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
To co?
Czas na autopromocję.
A więc rozpoczynamy od Konfederacji. Zapraszam pan Krzysztof Mazur. Patrzymy na zegarki, włączamy stopery. 2 minuty, start, proszę.
Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Ja prezentuję Komitet Konfederacja Wolność i Niepodległość. Jesteśmy ugrupowaniem, które zgrupuje 3 środowiska. Środowiska wolnorynkowe i narodowe. Kiedyś w Polsce umówiono się do tego, żeby nie dopuścić do rządzenia, do wpływu na państwo prawicę narodową tak zwaną i naprzemiennie obserwujemy to od prawie 20 lat w Polsce stworzono taką sztuczną alternatywę, że albo będzie rządził Tusk, albo będzie rządził Kaczyński. My to dzisiaj widzimy bardzo dobrze także w tej kampanii. Wszyscy robią dużo ku temu, żeby właśnie ludzie myśleli, iż tylko jest alternatywa między PiS-em, a między tak zwaną koalicją obywatelską. Tu z jednej strony mamy rządzących, z drugiej strony mamy marsz wielu serc. Natomiast jakby cały czas wszyscy atakują Konfederację. To nas utwierdza w tym, że mamy rację, ponieważ zarówno atakuje nas PiS, atakuje nas Koalicja Obywatelska, atakuje nas Lewica, atakuje nas ta tak zwana obecna trzecia droga grupująca, przede wszystkim środowisko dawnego PSL-u. I my jako Konfederacja cały czas z tego układu staramy się wyłamywać i oferować Polakom prawdziwą alternatywę. Dzisiaj jesteśmy de facto i dążymy do tego, że jesteśmy trzecią siłą polityczną w Polsce. W związku z powyższym chcemy po wyborach stanowić ten czynnik decydujący o tym, w którym kierunku nasze państwo będzie dalej się rozwijało, w którym kierunku dalej będzie się to toczyło. Chcemy, żeby w Polsce było tak, że kto kim jest, jakie ma talenty, czy mu się chce pracować. Jeśli tak, to żeby zajmował właściwą pozycję społeczną
w kraju. Prezentacja Konfederacji, pan Krzysztof Mazur. Teraz proszę reprezentantkę Nowej Lewicy, panią Wiktorię Aleksandrę Barańską.
Tak, dzień dobry raz jeszcze. Ja może też uzupełnię z kronikarskiego obowiązku, że w skład Komitetu Nowej Lewicy wchodzą także osoby z Partii Razem, Unii Pracy, Polskiej Partii Socjalistycznej i organizacji społecznych. Ja akurat jestem reprezentantką Partii Razem. Jestem z Sanoka i moja mama była nauczycielką w Pakoszówce. Moja babcia była pielęgniarką i zajmowała się dziećmi na sanockim wójtostwie. I obserwując kobiety z mojej rodziny, które wykonywały ważne społecznie zawody, które były blisko ludzi, miałam okazję usłyszeć o bardzo wielu historiach, często bardzo trudnych historiach, bo jesteśmy na Podkarpaciu, zwłaszcza na tym południowym, z którego pochodzę i na którym działam. Regionem, który jest bardzo często pomijany i który jest pomijany zarówno przez ostatnie 8 lat rządów PiS-u, jak i był pomijany też wcześniej. Jesteśmy wiecznie tym zmarginalizowanym miejscem, a ja chciałabym, żeby tak nie było. Żeby nie było tak, że jesteśmy Polską B, że zawsze słyszymy, że u nas to nie ma sensu, bo uważam, że jesteśmy pięknym regionem, w którym mieszkają ludzie, którzy tak samo płacą podatki, tak samo płacą składki, tak samo ciężko pracują i zasługują na wszystko, co najlepsze. Dlatego zdecydowałam się działać. Jestem aktywistką i działam od 8 lat. Działam na ulicach, działam w sądach, w mediach. Walczę o to, co jest dla mnie ważne, czyli o prawa człowieka. Walczę z wykluczeniem transportowym. Walczę o świecką, nowoczesną edukację, o sprawy, które są dla mnie najważniejsze. I jeżeli państwo również uważają, że te sprawy są ważne, to bardzo zachęcam do głosowania na Lewicę.
10 sekund.
Bo my jesteśmy gwarancją tego, że państwa sprawy zostaną dopilnowane w Sejmie kolejnej kadencji.
Bardzo dziękuję za wypowiedź. Pani Wiktoria Aleksandra Barańska, reprezentująca Nową Lewicę i uzupełnione te ugrupowanie, które wchodzą w ten skład tego komitetu. I teraz jako trzeci reprezentant Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Piotr Babinec. Bardzo proszę.
Dzień dobry państwu. Reprezentuję Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, w skład którego wchodzi przede wszystkim partia Prawo i Sprawiedliwość, ale także nasz koalicjant Suwerenna Polska i mniejsi koalicjanci jak Republikanie czy środowisko wybitnego muzyka rockowego, ale też i działacza społecznego Pawła Kukiza. W okręgu Krośnieńsko-Przemyskim wystawiliśmy, myślę, bardzo mocną listę z doświadczonymi osobami. Jest bardzo wielu posłów, panie i panowie posłowie, także radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego, wielu samorządowców, wielu ludzi różnych profesji, więc myślimy, że jest to bardzo mocna lista ludzi doświadczonych, skutecznych i sprawdzonych. Ja osobiście urodziłem się i mieszkam całe życie i działam w Krośnie, powiedzmy w Krośnieńskim, na ziemi sanockiej. Takie dla mnie ważne sprawy to zawsze była obrona, odbudowa przemysłu, chociażby naftowo-gazowniczego, ale też sprawy kultury, sprawy ochrony zabytków. Generalnie jako Prawo i Sprawiedliwość staramy się i myślę, że dokonaliśmy tego przez ostatnie 8 lat, dokonać pewnego zwrotu w polskiej polityce, skupić się bardziej na rozwoju Polski Wschodniej, na rozwoju mniejszych miast i mniejszych miejscowości, a z drugiej strony też doprowadzić do tego, aby jak największe środki, jak największe wsparcie ze strony państwa polskiego było kierowane do ludzi średnio zamożnych, tych mniej zamożnych, biedniejszych, tak aby rzeczywiście Polska mogła stać się wspólnotą, gdzie Polacy są zadbani, gdzie państwo polskie o nich dba i stara się, aby rzeczywiście Polska rozwijała się w sposób zrównoważony i w sposób równomierny, a także staramy się oprócz tych działań społecznych i też dotyczących rozwoju gospodarki dbać o bezpieczeństwo Polaków, szczególnie, że w ostatnich latach to zagrożenie wojenne stało się sprawą bardzo, bardzo istotną, bardzo groźną. Stąd też rozwój takiej działalności, która ma zapewnić właśnie Polakom stabilność, poczucie i poczucie bezpieczeństwa i spokoju.
I czas wyczerpał pan poseł Piotr Babinec, reprezentujący Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Teraz pora na Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy. Jego reprezentantem podczas naszej radiowej debaty jest Paweł Szczepan Frankiewicz. Czas start.
Dzień dobry państwu, Paweł Frankiewicz. Ja urodziłem się w Jarosławiu i do dzisiejszego dnia mieszkam w Jarosławiu. Podczas studiów, no w sumie licznych studiów, miałem okazję mieszkać i w Polsce, i za granicą, i w różnych miastach Polski. Także zauważyłem właśnie zróżnicowanie tego regionu. To znaczy, region Podkarpacia różni się od innych regionów w Polsce i dlatego często te przekazy idące z Warszawy są po prostu dla Podkarpacia niezrozumiałe i nie można ich po prostu zastosować na Podkarpaciu. Chciałem podziękować panu z Konfederacji, bo wymieniał pan wszystkie partie, które pana atakują. Cieszę się, że nas nie ma w tym gronie. My właśnie jesteśmy ludźmi, którzy nie atakują. My chcemy wszystkich godzić. Tak jak statystyki pokazują, jest nas 98%, czyli 98% osób mieszkających w Polsce jest dzisiaj bezpartyjnych. Wiem, że mamy jakąś tam przewagę jako bezpartyjni, tak, nad innymi partiami, które tu zasiadają, bo my nie mieliśmy okazji jeszcze rządzić i nie mamy grzechów, tak? Wiadomo, że każdy człowiek jest, nie można powiedzieć, że nieomylny, ale każdemu się jakieś potknięcia zdarzają. My tych potknięć nie mamy, bo mamy czystą kartę, także spokojnie możemy tutaj debatować, rozmawiać i się uśmiechać, tak jak inni się wypowiadają. Jeżeli chodzi o stricte o Podkarpacie, wiemy, drodzy państwo, jaką dzisiaj mamy sytuację na świecie i w Polsce. Sytuacja nie jest łatwa. Podkarpacie jest regionem, który leży przy Ukrainie i Podkarpacie jakby najbardziej odczuwa właśnie skutki tego konfliktu, który dzisiaj trwa za naszą wschodnią granicą. Powoli mi się kończy czas, także pozwolę sobie dalej później kontynuować moją wypowiedź.
No właśnie, dziękuję, bo to bardzo mija te ostatnie kilka sekund. To był głos dla Komitetu Wyborczego Bezpartyjni Samorządowcy, a reprezentuje go podczas dzisiejszej debaty pan Paweł Frankiewicz. Drodzy państwo, teraz pora na trzecią drogę. Aby doprecyzować, to podajmy PSL.pl2050 Szymona Hołowni i dwie minuty dla pana Arkadiusza Południaka.
Dzień dobry, nazywam się Arek Południak, jestem z Przemyśla, reprezentuję koalicyjny komitet wyborczy trzeciej drogi, natomiast jestem członkiem i działaczem Polski 2050 Szymona Hołowni. Najpierw może parę słów o sobie. W polityce jestem, można powiedzieć, osobą nową, ale nie niedoświadczoną, ponieważ jestem, w końcu studiowałem nauki polityczne. Od już na studiach bardzo mocno angażowałem się i w kampanię przedakcesyjną, przed naszym referendum akcesyjnym do Unii Europejskiej. Potem w szereg różnych innych działań, które się jakby wiązały z aktywnością publiczną. Potem miałem przygodę z Parlamentem Europejskim. Pracowałem z jednym z wybitnych posłów pierwszej kadencji Parlamentu Europejskiego, w którym mieliśmy swoich przedstawicieli. Potem polityka mnie troszeczkę do siebie zraziła i razem ze wspaniałą organizacją ogólnopolską Projekt Polska zmienialiśmy małe nasze ojczyzny w różnych miastach, nie tylko wojewódzkich, ale i powiatowych, korzystając z przykładów starszych, doświadczonych, ale jednak prowadząc działania wśród głównie młodzieży. A potem miałem 10 lat przerwy na biznes i wychowywanie dzieci i zbudowałem sobie drugą, że tak powiem, część swojej działalności. Potem zająłem się finansami, więc jestem też menadżerem i znam się na finansach przedsiębiorstw. Natomiast do polityki zdecydowałem się wrócić, dlatego że bardzo trudno się człowiekowi, który coś buduje i coś osiąga, patrzy na to, jak marnowane jest to, co osiąga, jak bardzo źle jest zarządzany majątek publiczny. I w trzeciej drodze, dlatego nazywamy to nową polityką, dlatego nazywamy to trzecią drogą, dlatego mówimy, że dość kłótni, że to się trzeba brać do pracy.
Pozostało 10 moim sekund.
Dziękuję. Moim ulubionym hasłem jest też hasło premiera Marka Belki: do roboty. Politycy są od tego opłacani z publicznych pieniędzy, żeby zajmować się realnymi problemami, a nie bitką. Dziękuję.
Kropka i dziękujemy bardzo. I ostatni komitet, który dziś będzie uczestniczył już w naszej debacie, to Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, PO, Niezależna, Zieloni i inne, o których powiedziała już pani Joanna Frydrych. Bardzo proszę, czas, 2 minuty.
Dzień dobry państwu jeszcze raz. Tak jak pan redaktor powiedział, reprezentuję Komitet Koalicji Obywatelskiej, w skład którego wchodzi Platforma Obywatelska, której to jestem członkiem tej partii, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Partia Zieloni. Naszą listę, listę numer 6, uzupełniają osoby wspaniałe. Są to osoby, które przede wszystkim reprezentują swoje środowiska. Są to osoby, które są przedstawicielami swoich organizacji, swoich partii, ale są też osoby bezpartyjne. Tutaj jest ta akurat grupa stanowi też sporą większość, w niektórych obszarach nawet i około 40 paru procent. Są to osoby, które idą do polityki po to, aby przede wszystkim zmieniać, jesteśmy gotowi, żeby zmieniać Polskę na Polskę praworządną, Polskę uśmiechniętą, Polskę przede wszystkim równych szans. Dla tych osób przede wszystkim każdy z nas reprezentuje jakby swój obszar działalności i tak jak ja, teraz wrócę do siebie, zajmuję się generalnie polityką społeczną, troszkę sprawami gospodarki i tak jak moja praca parlamentarna dotychczas dowodzi, wysłanych zostało interpelacji, krótkie statystyki, 1497, to jest tylko w ostatniej kadencji, zapytania 53, pytania w sprawach bieżących 12, oświadczenia 5, frekwencja na głosowaniach 99,45%. I to
10 sekund.
I to świadczy również o tym, że nie zostawiam żadnego człowieka, który do mnie się zgłasza o jakąkolwiek pomoc. Dlatego jestem tutaj dla wszystkich, nawet jeżdżę samochodem z oznaczeniem.
I dziękujemy bardzo pani ręki. Poseł Joanna Frydrych. Drodzy państwo, w państwa wypowiedziach było bardzo dużo o regionie, więc od niego.
Było o regionie, ale powiem szczerze, tak jak się państwu ta wasza autopromocja podobała? Zadowoleni z niej jesteście, czy nie?
Za mało
czasu. Trema minęła.
No. Za mało czasu.
No jak, 2 minuty, sporo czasu.
Ja powiem, że autopromocja jest najtrudniejsza, bo no ja jestem osobą skromną z reguły.
Dlatego państwo najtrudniejszy punkt macie za sobą.
I najtrudniej jest mówić o sobie.
Wiecie państwo, powinno być na autopromocję siebie jako osoby i jeszcze swojego ugrupowania. Tak?
No można też było promować ugrupowanie, o sobie zapomnieć. No albo mówić ja i moje ugrupowanie. Państwo poszliście tak jak poszliście, to był wasz wybór, ale przynajmniej się trochę rozkręciliśmy i myślę, że teraz powinno wam pójść już o wiele łatwiej, tym bardziej, że tak słucham tych wypowiedzi, nie wiem, czy Robert podzielasz moje zdanie, czy nie, ale z tymi pytaniami to się wstrzeliliśmy, bo to wszystko, o czym państwo już w swoich tych autopromocjach mówiliście, staraliśmy się w pytaniach zawrzeć. Ja tylko dla przypomnienia, kto ma mandat poselski, tudzież senatorski, ale mamy posłów, w związku z czym tak. Ślubowanie swoje poselskie państwo z całą pewnością pamiętacie. Ja przypomnę je naszym słuchaczom, jak ono brzmi. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu poseł składa na posiedzeniu ślubowanie następującej treści. Ślubuję uroczyście jako poseł na Sejm RP rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. To jest fragment z artykułu 104 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku, która również w tym artykule zawiera zdanie niezwykle ważne i być może ono będzie też kanwą do tego, że państwo zastanowią się dwukrotnie, zanim złożą jakąkolwiek obietnicę. A zapis ten konstytucyjny brzmi następująco. Posłowie są przedstawicielami narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców. I na tej podstawie, proszę państwa, proponuję przejść do serii pytań. Pytanie pierwsze na dziś, związane z regionem, będzie związane z samorządem przede wszystkim. Wśród rządowych programów wspierających samorządy są na dziś Program Inwestycji Strategicznych, Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz Inwestycji Lokalnych, Program Odbudowy Zabytków. Pytanie do państwa brzmi następująco. Za utrzymaniem których z nich będzie pan, pani optował? Jaką alternatywę ewentualnie dla nich pan, pani widzi? Jaki pomysł ma pan, pani na siebie i na region w kontekście chociażby zapisu konstytucyjnego, że nie wiąże was instrukcja wyborców?
Rozpoczynamy, pan Krzysztof Mazur, Konfederacja.
My z założenia programowo, jako partia wolnorynkowa, jesteśmy za tym, żeby rolę państwa ograniczać do niezbędnego minimum. Zawsze od lat powtarzamy, że państwo, jeżeli już, powinno na przykład angażować się w budowę infrastruktury. Tak jak tu pan redaktor wspomniał o tym funduszu budowy dróg, prawda, czy tam remontów dróg, no jest to bardzo ważny element infrastruktury. No wiemy doskonale o tym, jak dzisiaj się dobrze na przykład jedzie do Warszawy nową S17, prawda, a jak jeszcze do niedawna do tej Warszawy żeśmy się męczyli 5,5 godziny, prawda, w jedną stronę i dzisiaj naprawdę widać, jak ten transport jest ułatwiony, chociażby przez te szkieletowe inwestycje, które są zrealizowane. Oczywiście dużo jeszcze brakuje, bo teraz mamy inwestycje dalej do Barwinka, prawda, która jest przewidziana na kolejne lata, ona jest zaczęta.
Ostatnie sekundy, bo tu jest jedno pytanie,
więc
jedna minuta.
Więc ta infrastruktura drogowa na pewno i oczywiście te zabytki również, bo mamy wiele zabytków na Podkarpaciu, jesteśmy szczególnym regionem pod tym względem, wiele zaniedbanych.
I dziękuję bardzo, wspomniał pan o programie. Przypominam, proszę dwa państwa, pytania.
Ale żeby,
po minucie
ale,
na każdy.
Ale żeby nie było, że jesteśmy albo złośliwi, albo nie chcemy państwu pójść na rękę, możemy ewentualnie do któregoś z tych pytań minutę dorzucić. Ale to musieliby państwo sami zdecydować.
Wykorzystujemy ten czas, który nie wykorzysta dziś Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju, ale starajmy się teraz trzymać tego czasu po 18,
czyli po
być może będzie troszkę więcej. Po minucie. Więc druga w kolejności Lewica na to samo pytanie. Bardzo proszę.
Tak, ja przede wszystkim w odniesieniu do dróg, o których tak dużo mówił mój poprzednik, oczywiście budowa dróg jest istotna i dobrze by było, żeby te drogi, po których się poruszamy, były dobrej jakości, ale uważam, że powinniśmy trochę przesunąć środek ciężkości, bo skupiamy się na drogach, a bardzo zaniedbujemy koleje i w tym momencie połączenia kolejowe w naszym województwie wyglądają bardzo kiepsko, a jest tutaj duży potencjał, który można by było wykorzystać. My jako Lewica proponujemy, że pociągi powinny dojeżdżać do każdego powiatu, dlatego że po drogach nie będą mogli poruszać się wszyscy, zwłaszcza jeśli będzie taki stan autobusów, jak wygląda to obecnie i głównie prywatni przewoźnicy. Dlatego uważamy, że również połączenia autobusowe powinny być odbudowane, tak żeby każda osoba mogła się przemieszczać, a nie tylko te, które mają samochód i prawo jazdy.
Bardzo dziękujemy, a mówiła o tym Wiktoria Aleksandra Barańska, teraz trzeci Komitet Wyborczy, Prawo i Sprawiedliwość, pan poseł Piotr Babinec.
Myślę, że te programy należy kontynuować. Bardzo ważny jest oczywiście program dotyczący dróg, także chodników, ale też ten program inwestycji strategicznych, dlatego że na przykład na Podkarpaciu bardzo ważne są inwestycje w ten obszar infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Jest wiele takich gmin, wiele takich miejsc, gdzie jeszcze są tu duże zaległości i te środki są bardzo, bardzo potrzebne mieszkańcom. Bardzo cenny jest program rządowy, program odbudowy zabytków. Chcemy go nawet rozszerzyć poprzez taką ustawę o Narodowej Agencji Rewitalizacji Dziedzictwa, na którą miałem możliwość pracować, tak aby większe środki szły na ochronę zabytków, na właściwie rewitalizację, konserwację zabytków. A jeżeli chodzi z kolei o kwestie kolejowe, to rzeczywiście jest poważna sprawa, z tym, że do tego potrzebne są jeszcze większe środki. Dlatego myślę, że na przykład z programu Polska Wschodnia będzie przeprowadzona rewitalizacja linii kolejowej Jasło-Krosno-Sanok do granicy polsko-ukraińskiej. No i to rzeczywiście to jest sprawa taka już bardziej strategiczna, ogólnopolska.
Też czas dobiegł końca. Bardzo dziękuję. I to samo pytanie, bezpartyjni samorządowcy, pan Paweł Frankiewicz, bardzo proszę.
Drodzy państwo, bezpartyjni samorządowcy uważają, że trzeba wzmocnić rolę samorządów, bo samorządy są tutaj między nami, są koło nas i one wiedzą, co jest nam jakby najbardziej obywatelom potrzebne w danym regionie. Jeżeli chodzi o kontynuację tych wszystkich rozpoczętych programów, owszem, trzeba je wszystkie kontynuować, bo jeżeli to się zaprzepaści, to będzie marnotrawstwo naszych pieniędzy, tak? Pieniędzy podatników. Część tych pieniędzy została już wydana, tak? Dalej, jeżeli chodzi o te koleje, zabytki i tak dalej, owszem, trzeba o to dbać. Tego jest, brakuje, jeżeli chodzi o koleje, porządnych kolei na Podkarpaciu. Zabytków jest bardzo dużo, bo w samym Jarosławiu jest chyba coś 7 czy 8 pięknych kościołów, łącznie z bazyliką. Jeżeli chodzi o drugą część pytania, z tymi sługami narodu i tak dalej, przede wszystkim słuchajmy obywateli, to oni znają wszystkie potrzeby lokalne i po prostu przekładajmy to do Warszawy, tak? Dziękuję.
I na tym zakończył swoją wypowiedź pan Paweł Frankiewicz, reprezentujący bezpartyjnych samorządowców. Pora na trzecią drogę. Pan Arkadiusz Południak, bardzo proszę, czas start.
Pytanie jest bardzo szerokie, więc jak się postaram tak maksymalnie skrótowo odnieść do tego, co tutaj padło. Więc,
ale wstęp był dosyć długi.
Tak, niestety. Szanowni Państwo, tu nie możemy zadawać sobie pytań o likwidowanie funduszy. Problemem z finansowaniem samorządu jest to, że samorządom brakuje pieniędzy na działania własne, że ograniczano ich dochody regularnie podczas ostatnich lat, więc fundusze oczywiście powinny być, natomiast oczywiście powinny być mniej upolitycznione, tak? Problemem finansowania samorządu jest to, że dostają te, które są posłuszne władzy centralnej i mamy to na każdym kroku, tak? Największe inwestycje są tam, gdzie rządzi Prawo i Sprawiedliwość, bo wiadomo, że najszerszy strumień pieniędzy tam płynie. I to jest po prostu niesprawiedliwe i krzywdzące dla tych samorządów, które też mają coś do zrobienia. Zdecydowanie, jeśli chodzi o Fundusz Ochrony Zabytków, drodzy Państwo, mniej na kościoły, więcej na inne rzeczy, bo mamy zabytków bardzo dużo.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Mówił Arkadiusz Południak, reprezentujący Komitet Wyborczy Trzecią Drogę, i pora na panią poseł Joannę Frydrych, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, podam takie prostą zasadę, jaka jest, wynika z ustawy o finansach publicznych. Pieniądz publiczny powinien być wydawany na cele publiczne. I tak to powinno wyglądać. W związku z czym również, jeśli chodzi o kwestię przywrócenia roli niezależności samorządów od centralnej władzy, to jest bardzo istotna kwestia. Ja się tutaj zgodzę z panem z Trzeciej Drogi, dlatego że to Koalicja Obywatelska od samego początku właśnie wspierała samorządy. Myśmy nawet do samorządów nie wystawiali list tutaj na Podkarpaciu Platformy Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej partyjnych, bo władza w samorządzie powinna należeć do obywatela. Tak się wybiera radnych, tak się wybiera wójta, prezydenta i to jest najważniejsze. Co do inwestycji, one są bardzo ważne. Tutaj przede wszystkim drogi lokalne, koleje, tak bardzo też potrzebne na Podkarpaciu, obwodnice miast, bo miasta już się robią zakorkowane, również zabytki i szereg
poseł,
innych.
Z przykrością mówię, dziękujemy serdecznie. Pierwsza część, pierwszej części pytań dotyczących regionu dobiegła końca.
Państwo zadowoleni czy nie?
Za krótko, tak. Dużo chciałoby się tych pieniędzy wydrzeć.
Proponowałem wam dodatkową minutę, to nikt tego
nie znamy kolejnych pytań.
Nie chciał podjąć.
No prawie jak milionerzy.
Prawie.
Koło ratunkowe.
Ale odnoszę wrażenie, że z pytaniem przynajmniej tym pierwszym udało nam się wstrzelić.
Ale myślę, że już państwo wiedzą już tą kolejność wypowiedzi. Macie w głowie, już widzicie, czekacie, kiedy sąsiad, sąsiadka zakończy.
Czy na pytanie drugie chcą państwo po dwie minuty, czy po minucie?
To zależy.
To zależy. Jest to dajemy od razu dwie minuty, czy nie?
Dajmy
dwie minuty. Niech będzie.
Później na wyżej skończymy.
Krótkie podprowadzenie i pytanie padnie. W minioną sobotę obchodziliśmy w Rzeszowie z udziałem prezydenta RP 6-lecie istnienia Wojsk Obrony Terytorialnej. Formacja ta była wielokrotnie publicznie przez wielu polityków krytykowana. Dziś liczy około 40 tysięcy żołnierzy. Cała polska armia, notabene 180 tysięcy na dziś, docelowo ma osiągnąć limit 300 tysięczny. Wczoraj nasz potencjał obronny został wzmocniony kilkoma brytyjskimi samolotami. Są to myśliwce Typhoon. I już są w Polsce. Pytanie moje do państwa brzmi. Jaki jest pana stosunek do Wojsk Obrony Terytorialnej? Czy i jak będzie pani chciał zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców Podkarpacia? Czy gdybyśmy, podkreślam, jako województwo graniczyli z Republiką Białorusi, byłby pani za utworzeniem na granicy zapory?
No, czas start. Dwie minuty. Pan Krzysztof Mazur, Konfederacja.
No, pytanie jest trudne z tego względu, że my nie mamy w Polsce tak naprawdę doktryny takiej politycznej, prawda? My nie prowadzimy, znaczy dzisiaj upatrujemy wroga generalnie na wschodzie, ale czy my jako państwo mamy tak zwaną politykę wschodnią? Nie mamy żadnej polityki wschodniej. Jeśli by to, co my dzisiaj nasz rząd, czy nie tylko ten rząd, poprzednie rządy także, gdyby to nazwać polityką, no to niestety byłoby byłoby trochę obraźliwe dla tego szlachetnego słowa, jakim jest polityka, prawda? My dzisiaj prowadzimy politykę bezalternatywną i staramy się napinać muskuły jako państwo, które ma jakieś możliwości militarne, a tak naprawdę doskonale wiemy o tym, że liczymy w razie czego na artykuł 5 NATO, prawda, że nas NATO broni i tak dalej. Prowadzimy politykę dosyć niebezpieczną, uważam. Wobec Ukrainy prowadziliśmy od kilkunastu miesięcy politykę bezalternatywną i dzisiaj nagle zbliżają się wybory w Polsce i politycy partii rządzącej nagle przypomnieli sobie o polskim interesie narodowym, prawda? I ten polski interes nagle narodowy im się jednoznacznie skojarzył z tym, że powinni być trochę antyukraińscy czy prowadzić politykę antyukraińską. No my jak wskazywaliśmy od miesięcy na to, żeby jednak prowadzić politykę bardziej alternatywną, żeby za to, co my na przykład przekazujemy Ukrainie, bo doskonale wiemy, że w 2016 roku, i to jest bardziej ważniejszy problem nawet niż to, ile my dzisiaj mamy wojska. Rząd w 2016 roku przyjął takie bodajże rozporządzenie, to chyba w randze rozporządzenia, gdzie zobowiązaliśmy się pomagać nieodpłatnie Ukrainie swoimi zasobami, pełnymi zasobami finansowymi, rzeczowymi i to się w czasie ostatnich kilkunastu miesięcy stało. Myśmy bezwarunkowo przekazali na Ukrainę wiele składników naszego uzbrojenia i to, co ostatnio powiedział premier Morawiecki, że nie będziemy przekazywać broni, nie wynika z tego, że nie chcemy, bo tej broni już nie mamy.
Bardzo dziękuję. No teraz dobrze, że były te dwie minuty.
No ale to też wydawać się może za mało. Ale państwo, rozumiem, doceniają, że to nie ja jestem tym złym, który czas odmierzy.
Przydałby się jakiś zegar na ścianie.
Ach, może na następny raz. I teraz pora na nową lewicę. Bardzo proszę, pani Wiktoria Aleksandra Barańska.
Tak, rozbudowane pytanie, więc doceniamy dodatkową minutę. Jeżeli chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej, to bardzo wiele osób wstępuje tam z bardzo szlachetnych pobudek i to trzeba docenić. Natomiast w obecnym kształcie jest to formacja nadmiernie upolityczniona. I my proponujemy stworzenie obrony cywilnej z prawdziwego zdarzenia zamiast Wojsk Obrony Terytorialnej. Uważamy, że to byłoby lepsze rozwiązanie. Jeżeli chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa państwa, to tym, czego potrzebuje polska obronność, jest przede wszystkim stabilność. Proponujemy doktrynę o obronności w randze ustawy, dzięki czemu nie byłoby tak, że w momencie, kiedy zmienia się rząd, nasz plan na obronność wywraca się do góry nogami i obywatele i obywatelki tak naprawdę nie czują, że mogą polegać na państwie, że mogą czuć się w państwie bezpiecznie, bo co chwilę pojawia się jakiś nowy pomysł na obronność. Prawo i Sprawiedliwość po wybuchu wojny w Ukrainie rozpoczęło swój ciąg szalonych zakupów z bardzo różnych krajów, co sprawia, że po pierwsze ucierpiała na tym polska produkcja, bo zamiast planować wcześniej rozbudowę naszego wyposażenia wojskowego i skupić się na tym, żeby jak najwięcej sprzętu zostało produkowanego w Polsce, to zaniedbaliśmy to, a później nagle okazało się, że potrzebujemy dużo, potrzebujemy szybko, więc zaczęły się zakupy z Korei, zakupy ze Stanów, zakupy z Anglii, a sprzęt wojskowy działa tak, że to powinno być zintegrowane wszystko ze sobą, bo inaczej nie możemy wykorzystać w pełni jego potencjału. I pojawią się też problemy z modernizacją tego wszystkiego ze względu na to, że każda rzecz pochodzi z innego miejsca. Jeżeli chodzi o stawianie murów czy właściwie płotów, biorąc pod uwagę jak to wygląda, to jest to rozwiązanie po prostu nieskuteczne. To jest proteza polityki migracyjnej. Zamiast sprawdzać, kto do nas przychodzi, podejmować procedury, zainwestować w to, żeby ośrodki dla uchodźców nie były miejscami tortur, to stawiamy płot i udajemy, że sprawa jest załatwiona, ale niestety nie jest.
Bardzo dziękuję. Mówiła pani Wiktoria Aleksandra Barańska, reprezentująca Nową Lewicę. Teraz pora na dwie minuty dla pana posła Piotra Babineca, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.
Utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej to myślę, że jedna z ważniejszych decyzji rządów Prawa i Sprawiedliwości. W wielu krajach jest to sprawdzony mechanizm czy system. Oprócz wojsk tych zasadniczych, wojsk operacyjnych, te właśnie Wojska Obrony Terytorialnej są bardzo ważnym uzupełnieniem tej siły militarnej, siły Wojska Polskiego. mają one ten atut, że są to ludzie, którzy szkolą się na swoim terenie, którzy znają ten teren, na którym są szkoleni, na którym działają, na którym w razie czego mieliby bronić ojczyzny. I jest to ważny element odstraszania wroga. Jeżeli wróg wie, że będzie miał do czynienia z ludźmi znającymi teren i broniącymi swojej wielkiej tej ojczyzny, Polski, niepodległej, ale też małej ojczyzny, no to jakby jest, musi się zastanowić dłużej, czy w ogóle atakować. Z tym, że myślę, że trzeba to Wojska Obrony Terytorialnej jeszcze w większym stopniu rozbudowywać. Jest duże zainteresowanie młodych ludzi, ludzi w średnim wieku we wstępowaniu do Wojsk Obrony Terytorialnej, więc myślę, że ten proces rozbudowy WOT-u będzie postępował. Będzie to ważne uzupełnienie też do rozwijających się wojsk tych podstawowych, operacyjnych, zasadniczych. Natomiast jeżeli chodzi o te działania szerzej patrząc, no tak, no gdyby tak się zdarzyło, że bylibyśmy jako Podkarpacie na granicy polsko-białoruskiej, to oczywiste jest, że należałoby postawić ten mur czy ogrodzenie i bronić się przed nielegalnymi imigrantami. To jest była kwestia zasadnicza, kwestia bezpieczeństwa państwa. Jeżeli chodzi o wroga, no wiadomo, że wróg moskiewski jest odwieczny i trzeba się zawsze przed nim bronić, a w sytuacji zagrożenia wojennego, jakie nastąpiło, już nie wiadomo było, jak sobie poradzi Ukraina z Rosją, to szybkie działania, szybkie decyzje, zakupy uzbrojenia były konieczne, ale pamiętajmy, że też są duże inwestycje rządowe, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy na Podkarpaciu. To jest przede wszystkim Stalowa Wola, też Mielec, po części Sanok, więc też rodzima produkcja tutaj będzie się rozwijać. To jest ważne. I ważne jest też, i będziemy o to zabiegać, aby tworzyć też, lokalizować jednostki Wojska Polskiego i te zasadnicze operacyjne, jak i Wojska Obrony Terytorialnej, także w nowych miejscach na Podkarpaciu.
Bardzo dziękuję. Idealnie w czasie, w 2 minutach. Pan poseł Piotr Babinec, Prawo i Sprawiedliwość. Pora na bezpartyjnych samorządowców. To pytanie związane z WOT-em. Na nie odpowiada pan Paweł Frankiewicz.
To znaczy, akurat uważam, że na to pytanie to jest za dużo czasu, bo bezpartyjni są jak najbardziej za WOT-em. Trzeba wzmacniać polską obronność. Jeżeli chodzi o mur, bezpartyjni w ogóle nie rozumieją tego problemu. Bo jeżeli ktoś nie potrafi przechodzić przez drzwi, tak, wiadomo, gdzie są drzwi, żeby wejść do naszego kraju. Jeżeli ktoś nie rozumie, gdzie są te drzwi, to po prostu, no to ja nie wiem, czy on się nadaje do naszego społeczeństwa. Bo nie wiem, czy państwo macie domy i ogrodzenia, ale jak ktoś do mnie wskakuje przez ogrodzenie, to nie jest to raczej normalny człowiek, tak? No tak mi się przynajmniej wydaje. Także jeżeli chodzi o mur, to... Jeżeli chodzi o mur, jeszcze jedno dokończę, bo żal mi jest. Rzeczywiście jest mi żal tych niedźwiedzi, które zostały po drugiej stronie tego muru na Białorusi. Tak? No i jeżeli chodzi o mur, to tyle w temacie. Jeżeli chodzi o... Bo mam jeszcze chwilkę tego czasu.
Ponad minuta.
Tak, jeżeli chodzi o konflikt, no bo na pewno Podkarpacie odczuwa ten konflikt, tak? Wiadomo, że w radiu też nie wypada za wiele rzeczy mówić, no ale nawet jadąc do państwa...
Zdziwi się pan, jak usłyszy pan pytanie w trzeciej...
Aha, no to dobrze, no to jak można mówić, to nawet jadąc tu do państwa, to widać.
Mamy wolność słowa, gwarantowaną konstytucją.
No ale niektórych rzeczy, no z racji nawet rozumu nie powinno się mówić, tak?
Jeszcze nie
tak,
nawet tajemnic państwowych.
To, tak, ogólnie no czuć tą wojnę na Podkarpaciu. Ja mieszkam w Jarosławiu, na początku tego konfliktu, to jest strefa 50 kilometrów przy granicy, odrzutowce patrolowały cały czas, tak. Ludzie w Jarosławie po prostu nie spali, bo te odrzutowce no, robią straszny huk. Także my tu czujemy tą wojnę i my chyba jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby Podkarpacie i cała Polska była bezpieczna, tak? No bo my u siebie w domu, na naszych prywatnych, lokalnych posesjach chcemy się czuć po prostu bezpiecznie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kropka wypowiedzi pana Pawła Frankiewicza. Bezpartyjni samorządowcy, pora na trzecią drogę. To samo pytanie pan Arkadiusz Południak.
Kwestie bezpieczeństwa w ostatnim czasie urosły do rangi problemu jednego z absolutnie najważniejszych. Zaniedbywaliśmy to bardzo długo jako kraj. Na szczęście nasz region ma tutaj sporo do powiedzenia. I teraz przechodząc do kwestii stosunku do Wojsk Obrony Terytorialnej. One były bardzo, bardzo potrzebne. Tak? One są, funkcjonują w innych krajach europejskich. Przyjęliśmy model skandynawski. On jest całkiem niezły. Widać, że się rozwijają. Był pewien problem na początku z tym takim załamaniem jakby finansowania wojsk konwencjonalnych na rzecz WOT-u. I tutaj były poważne zastrzeżenia co do tego, czy to jest sensowna droga, bo ich jednak zdolność, wbrew temu, co pan poseł mówi, Wojska Obrony Terytorialnej nie są do obrony kraju. One mają wspomagać działania wojsk konwencjonalnych, które mają tworzyć linię frontu. Natomiast WOT jest potrzebny, służy w nim wielu wspaniałych ludzi, których znam, szanuję i cenię. Sam kiedyś należałem do organizacji, która zabiegała o utworzenie WOT-u, więc powinniśmy to rozbudowywać, dofinansowywać, pamiętając jednakże o tym, że właśnie to nie WOT nas obroni, że potrzebujemy obrony przeciwlotniczej, że potrzebujemy wojsk rakietowych, że musimy rozbudowywać nasze możliwości skanowania nieba, bo to dzisiaj stamtąd najwięcej zagrożenia płynie. Jeśli chodzi o kwestię tego, co dla Podkarpacia z bezpieczeństwem powinno płynąć, to tutaj akurat się z panem posłem Babinecem bardzo zgadzam, że w przemysł zbrojeniowy na Podkarpaciu inwestować powinniśmy i rozwijać go powinniśmy, bo jest dobry, działa, odnosi sukcesy. To, co się tutaj produkuje, jest sprzedawane na cały świat. Będziemy przede wszystkim zabiegać o to, żeby Polska była całkowicie samowystarczalna, jeśli chodzi o produkcję amunicji i serwis tego też, co kupuje. Kupować możemy z różnych miejsc, natomiast zdecydowanie będziemy stawiać na to, że jeżeli zakupy zbrojeniowe, to offset i to serwis, lokowanie go w Polsce.
10 sekund.
Jeśli chodzi o kwestię zapory, zdecydowanie nie. To jest barbarzyństwo. To, co zrobiły rządy prawicy z niewpuszczaniem ludzi do naszego kraju, to jest po
bardzo
prostu barbarzyństwo.
Bardzo dziękuję. Czas upłynął dla pana Arkadiusza Południaka z trzeciej drogi i Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę, pani poseł Joanna Frydrych.
Szanowni państwo, obrona cywilna jest w Polsce bardzo potrzebna i taką funkcję pełnią Wojska Obrony Terytorialnej. Ja się kiedyś przyglądałam strukturze organizacyjnej w wojsku i nasunęło mi się tylko jedno takie pytanie, na które mi niestety nikt nie umiał powiedzieć, nawet było ono również zadawane podczas debaty, gdzie dokonywano zmiany struktury organizacyjnej wojska. Dlaczego Wojska Obrony Terytorialnej jako formacja podlegają bezpośrednio pod ministra, a nie tak jak generał sił zbrojnych czy generał operacyjny pod sztab generalny? To taka moja tylko jedna sugestia i kwestia. I co do Wojsk Obrony Terytorialnej, to pewnie się zgadza. Założenia, że Wojsko Polskie w ogóle ma mieć ponad 300 tysięcy żołnierzy. Super. Tylko teraz pytanie, skąd ci żołnierze muszą się znaleźć? Temat bliski mojemu sercu, czyli rynek pracy i zabezpieczenie rąk do pracy w tym. Tutaj to, co już zaczyna się w tym momencie dziać, to są osoby, które z biur zostają wciągane jako żołnierze. I teraz pytanie, czy to mają być żołnierze, którzy będą podlegać różnym ćwiczeniom i przygotowani do ewentualnie jakiegokolwiek zagrożenia, czy osoby, które zajmują prace biurowe i po prostu w momencie zagrożenia będą. To jest to tylko pozostawiam tak do refleksji. Kwestia jeszcze obrony. Wojna na Ukrainie wybuchła i dzisiaj co? Jak ważne są sojusze i porozumienia? Dzisiaj NATO pozwala nam na to, że nasze lotnisko w Rzeszowie jest najbardziej bezpiecznym lotniskiem w Polsce.
10 sekund.
I kwestia muru. Szanowni państwo, sprzedawane wizy za granicą, ostatnia afera, jaka wybuchła, olbrzymia afera, świadczy jednak o tym, że mur był wybudowany tylko i wyłącznie dlatego, żeby
Dziękujemy bardzo,
nie był konkurencją dla PiS-u.
Frydrych, Koalicja Obywatelska dobiegła.
To ja, proszę państwa, tylko przypomnę, jak brzmiała ta druga część, bo ona została przez państwa bardzo politycznie albo źle zinterpretowana, albo niezrozumiana. Pytanie moje brzmiało, czy gdybyśmy jako województwo graniczyli z Republiką Białorusi, bo zakładam, że państwo macie wiedzę, że my nie graniczymy.
Oczywiście, że.
A to w porządku. W takim razie rozumiem, to była czysta polityka z państwa strony. Dobrze, odwdzięczę się tym samym. Politycznie.
Ależ odpowiadaliśmy na to.
Wracamy,
pytanie.
Adrianie, po jednej minucie.
Po jednej minucie. Tak jest.
Tak, tak.
To co?
Za Polska? Politykę za mowę.
Nie, żartujemy oczywiście. Po dwie minuty zdążymy? Zdążymy. Ile czasu nam zostało do godziny 18?
No, 11 minut.
11 minut. To
musimy
co?
Przerwać.
Albo pierwsze, albo drugie damy po minutce.
Pierwsze dajmy po minutce.
Po minutce. Dobrze.
Żebyśmy zdążyli.
To ja błyskawicznie czytam pytanie, proszę państwa. Dziedzina, rubryka, kraj. Każdy z państwa jest omnibusem, dacie radę. Za nami emocjonująca, propagandowo-wyborcza niedziela. Wszyscy państwo kiwają głowami. Pojawiło się kilka ciekawych wątków. Według mnie system, pojawiła się fala, pojawiła się Solidarność, a nawet pojawiła się i trzecia fala Solidarności, pomijając, że chyba ewentualna druga ta fala nie zapisała się w żaden sposób w historii, ani sama druga Solidarność. Przynajmniej ja z kronikarskiego obowiązku czegoś takiego nie odnotowałem, a sami ludzie Solidarności, ci najbardziej jej oddani, twierdzą, że Solidarność zawsze była jedna i do dziś zakłada to samo i jest ta sama. No ale skoro jesteśmy przy samej Solidarności, nie będę dopytywał, kto z Państwa był działaczem Solidarności, kto działaczem Solidarności jest, ale chciałbym zapytać, tak troszeczkę sięgając pamięcią do roku 80, bo na podstawie tegoż roku budowałem pytania, na podstawie postulatów 21 sierpniowych, doskonale Państwu znanych, tych z roku 80. I przypominamy, w roku 80 wówczas postulowano między innymi pośród postulatów wiek emerytalny wynoszący 50 i 55 lat. Do tego wszystkiego jeden z postulatów mówił o wolnych sobotach, ponieważ niedziele były wolne. Moje pytanie brzmi i chciałbym poznać Państwa zdanie w tej materii. Jakie jest Pana zdanie w kwestii niedziel handlowych? Jaki powinien być wiek emerytalny? Czy po wprowadzeniu emerytur pomostowych powinny być też stażowe?
Drodzy Państwo, żeby nie zwlekając uzyskać od naszych gości odpowiedź, rozpoczynamy. Konfederacja, minuta. Krzysztof Król.
Mazur. My jako partia wolnorynkowa nie określamy, kto powinien kiedy handlować. Nie, my nie chcemy, żeby państwo wtrącało się w pewne decyzje obywateli. To jest kwestia, powiedzmy sobie, bardziej etyki, kwestia religii, kwestia, powiedzmy sobie, przekonania, kwestia także organizacji swojego czasu. Nie chcemy w te dziedziny wchodzić. Niestety państwo etatystyczne, jakie dzisiaj mamy, w to wchodzi i skutki są takie, jakie są. Mamy różne ciekawe obejścia teraz tych tak zwanych niedziel handlowych, gdzie mamy w sklepach czytelnie książkowe, bez jedna czy dwie książki, prawda? Jeśli chodzi o emeryturę, podobnie. My nie uważamy, że państwo wie, w jakim wieku człowiek przejść na emeryturę. Ja znam ludzi w wieku 70 lat, którzy jeszcze bardzo dobrze funkcjonują, niekoniecznie muszą wykonywać wszystkie czynności zawodowe. Aczkolwiek my jesteśmy za płynnym wiekiem emerytalnym, o tym powinien decydować człowiek, ale to też powinien być system całkiem inny, tak żeby na podstawie uskładanych składek za życia zawodowego człowiek mógł sobie decydować, kiedy może przejść na tą emeryturę.
Pan Krzysztof Mazur, Konfederacja, pora na nową lewicę. Pani Wiktoria Aleksandra Barańska, to samo pytanie.
Oczywiście popieramy emerytury stażowe. To jest jeden z ważnych elementów naszego programu, bo uważamy, że ludzie mają prawo do odpoczynku i to też jest w zasadzie odpowiedź na pytanie o wolne niedziele. Jest dla nas bardzo ważne to, żeby ludzie, którzy ciężko pracują, mieli prawo odpocząć i wiemy o tym, że jeżeli nie ma regulacji, tylko każdy robi co chce, no to wracamy do tego, co mieliśmy kilkanaście lat temu, kiedy ja wchodziłam na rynek pracy w 2015 roku i były takie oferty jak 3 zł za godzinę, 4 zł za godzinę, czyli generalnie jeżeli pozwoli się ludziom wykorzystywać inne osoby, to niestety zobaczyliśmy już w praktyce wielokrotnie, że tak właśnie się stanie, dlatego uważamy, że kwestie związane z emeryturami i czasem wolnym powinny jednak być uregulowane państwowo.
Bardzo dziękuję. To była wypowiedź pani Wiktorii Aleksandry Barańskiej, reprezentującą Nową Lewicę. Pora na Prawo i Sprawiedliwość. Pan poseł Piotr Babinec, bardzo proszę.
No myślę, że kwestia wolnych niedziel to jest rzeczywiście taki wątek wiążący się z programem Solidarności i że trzeba tu zadbać przede wszystkim o ludzi, żeby nie musieli w niedzielę pracować. No są wyjątki jak apteki, jak stacje paliw, ale generalnie trzeba wprowadzać wolne niedzielę, choć wiadomo, że dla części ludzi jest to kontrowersyjne, bo są tacy, którzy chcieliby w niedzielę móc kupować. Wprowadziliśmy, jeśli chodzi o emerytury pomostowe, będziemy chcieli wprowadzić emerytury stażowe, to jest też postulat zgłaszany przecież przez lata przez Solidarność. Natomiast co do jakiejś tam fali czy czegoś tam niby Solidarności, no to uważam za całkowity absurd, żeby głosić, jakoby można działać jak gdyby w duchu Solidarności z ludźmi, którzy zwalczają pamięć o świętym Janie Pawle II, czy z takimi komunistami jak, nie wiem, Czarzasty, Miller, Belka, Cimoszewicz, czy inni, którzy służyli okupacji moskiewskiej Polski, więc nie mają oni nic wspólnego z Solidarnością, oni Solidarność zawsze zwalczali.
Bardzo dziękuję. Była to wypowiedź pana posła Piotra Babineca, Prawo i Sprawiedliwość. Teraz bezpartyjni samorządowcy, pan Paweł Frankiewicz.
Szanowni Państwo, nie jest to łatwy temat z tymi wolnymi niedzielami, bo tutaj jeżeli mielibyśmy do czynienia tylko z polskimi przedsiębiorstwami i z polskim biznesem, no to jak najbardziej zostawiłbym dowolność, ale wiadomo, że u nas w kraju funkcjonuje już dużo korporacji i one się nie będą na niektóre rzeczy patrzeć i po prostu jak będą niedzielę pracujące, to wszyscy będą u nich pracować, tak? Także no po pierwsze tym by trzeba było się jakoś zająć i to jest no, rozmowa na dłużej niż minutę, bo już zostało mi tylko 30 sekund. Tak? Jeżeli chodzi o emerytury, uważam, że emerytury powinny być przede wszystkim godne. Tak? Bo jeżeli ktoś pracował całe życie, tak, to chciałby przynajmniej te ileś lat tej swojej starości spędzić spokojnie i godnie to przeżyć. Tak? Na Zachodzie przyjęło się coś takiego, że Niemcy czy inne narodowości jeżdżą tam do Tunezji, do Grecji i tak dalej i tam emeryci. Niestety polskich emerytów tam nie widać. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Paweł Frankiewicz, bezpartyjni samorządowcy. A teraz trzecia droga, pan Arkadiusz Południak. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Zacznę tylko od tego, że jakoś nie jestem na bieżąco z tymi pojęciami, które pan redaktor był uprzejmy wrzucić.
Emerytura pomostowa, stażowa, czy fala trzecia, fala solidarności?
Co tam się na tym marszu działo i dlaczego te pojęcia się pojawiły, bo nie oglądałem telewizji, nie śledziłem marszu, pracowaliśmy w regionie, mamy taką zasadę, że wyborcy są tu i nie jaramy się tak bardzo tym, co tam w telewizji w Warszawie. Więc pracowaliśmy u siebie. Jeśli chodzi o kwestie niedziel handlowych i wolnych, my mamy w programie taki postulat, żeby jednak ewolucją, a nie rewolucją, ale ten handel uwalniać, czyli dwie niedziele handlowe w miesiącu byłyby ok. I to by był jakiś kompromis. Tutaj zdecydowanie myślę, że znowu się koleżanka na przykład z lewicy zapomina, że to nie są te czasy jak wtedy, kiedy wchodziliśmy na rynek pracy. Dzisiaj jest rynek pracownika i pracownik decyduje, czy chce, czy nie chce i trzeba mu też bardzo dobrze za tą niedzielę zapłacić, więc niektórym się to po prostu kalkuluje. Natomiast jeśli chodzi o system emerytalny,
on jest przepraszam, niewydajny o,
i możemy rozdać, co chcemy,
sekundach.
Ale on i tak jest niewydajny.
Pan Arkadiusz Południak i... Szósty komitet reprezentowany podczas dzisiejszej debaty. Pani poseł Joanna Frydrych, Koalicja Obywatelska. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, wszystko, co zostało przyznane, zostanie utrzymane. I powtórzę to jeszcze raz. Wszystkie dodatki, wiek emerytalny, wszystko pozostanie na tym poziomie, jak jest w tym momencie. Ponieważ Polacy chcą mieć wiek emerytalny 60 dla kobiety, 65 dla mężczyzny. Przypomnę również, że emerytury pomostowe były wprowadzone za rządów premiera Donalda Tuska. Emerytury stażowe to był również postulat Solidarności. I pamiętam, jak w Warszawie się przyjeżdżało koło budynku głównego Solidarności, był taki duży transparent emerytury stażowe. I co się stało, że on raptem zniknął? Ponieważ jedna ustawa Solidarności została złożona, przeszła przez pierwsze czytanie w Sejmie, została złożona ustawa o emeryturach stażowych prezydenta, która nie została w ogóle jakby dopuszczona pod procedowanie. I była ustawa również lewicy. Więc temat szeroki, dyskusja duża, ale chcę podkreślić, wszystko, co zostało przyznane, zostanie utrzymane.
No to dobrze, proszę.
I stop, pani Joanna.
Wszyscy się już wypowiedzieli, ale ja znów czuję się w jakiś sposób, nie wiem, albo zlekceważony, albo źle zrozumiany. Bo ile tak, pana z Przemyśla ze względu na patriotyzm lokalny muszą usprawiedliwić od razu. Nie dziwię się, w Przemyślu są ludzie rzeczywiście i roboczy, i ochoczy do roboty między innymi. Ale o tyle do pani poseł mam żal. Moje pytanie nie było formułowane na zasadzie, czy Platforma utrzyma, albo czy Platforma deklaruje. I teraz powiem szczerze, no mam zgryza. Czy państwo utrzymają to, co postulowali strajkujący stoczniowcy w roku 80, czy to, co wprowadził Piotr Babinec i rząd Prawa i Sprawiedliwości? To gdyby pani była uprzejma doprecyzować, to co utrzymacie?
Utrzymamy wiek emerytalny na poziomie 60 lat i 65 lat.
Czyli
będzie
to co wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość.
Taki wiek emerytalny był, Platforma Obywatelska.
A pamięta pani, jak brzmiało moje pytanie?
Ale oczywiście, że tak. Jak jest,
a jak?
No, panie redaktorze, no chyba mamy mało czasu.
No to proszę państwa, tak? Spokojnie, dla pani poseł zawsze się znajdzie.
Cieszę się bardzo.
Ja dopytywałem o jeden z postulatów, a wtedy on brzmiał 50 i 55 lat. I tak to pytanie formułowałem.
Ale to potwierdza, panie redaktorze, to co mówiłem, między PiS-em a Platformą różnic nie ma. Przecież pani poseł wyraźnie powiedziała, utrzyma dokładnie to, co PiS prowadził, więc jaka to jest
wiek emerytalny, szanowni państwo, był 60 i 65 lat. To było dojście. Później w wieku, gdy był podwyższany wiek emerytalny, było to dojście sukcesywne do wieku 67 lat. Celem było to, co pan tutaj powiedział, godne emerytury.
Pan poseł Babina, czy ten wiek 67 lat rzeczywiście by spowodował, że byłyby to godne emerytury, czy nie?
Ja się bardzo cieszę, ja się bardzo cieszę, że my dzisiaj możemy rozmawiać na ten temat i pan redaktor uwolnił czas. Możemy na ten temat porozmawiać.
Dlatego, że zbliża się godzina 18 i chcieliśmy też troszeczkę luzu wprowadzić w tej dyskusji, żebyście państwo tacy stremowani nie byli. To co? Może oczywiście. Przecież nikt państwa nie broni, tak. Dlatego ale też stworzyliśmy taką atmosferę.
Szanowni państwo, wiek emerytalny to również przede wszystkim rynek pracy. To jest zmiany demograficzne. To jest naprawdę szeroki temat. To pewnie z 2 godziny to by było mało, żebyśmy na ten temat mogli rozmawiać.
Ale rozumiem dzisiaj generalnie, że państwu te pytania przypasowały.
Dzisiaj zmiany demograficzne
ja
są
nie wiem,
takie,
to jest godna emerytura. Chciałbym wiedzieć, ile to jest godna emerytura.
Ale czy ja mogę?
Ale zaraz, ale to nie jest tak, że pani poseł bierze cały czas. Momencik, pan poseł,
no,
przepraszam.
Ale pan zadał pytanie, powiedział, że mogę mówić.
Ale,
no, ale
nie. Ja zadałem pytanie, które doprecyzowałem. Czy utrzymacie to z postulatów 80-tych lat, czy bardziej to, co zrobiło PiS w 2016 roku?
I będzie to świadomy wybór każdego człowieka, który będzie chciał przejść na
Krzysztof
emeryturę,
Mazur,
żeby wiedział,
chciałby zająć
ile
stanowisko
tej
jeszcze jakieś przed 18.
Ja to co powtórzyłem, w rachunkowości jest pojęcie wartość godziwa. Do dzisiaj nie wie nikt, co to jest ta wartość godziwa.
I dlatego ona jest tak nazywana wartością godziwą.
Będziemy mieli teraz, drodzy państwo, czas na te przemyślenia.
Polskie Radio Rzeszów.
My wracamy już do tej przedwyborczej debaty na antenie Polskiego Radia Rzeszów. Przypomnę, dziś gościmy przedstawicieli komitetów wyborczych, 6 niestety z 7, które zarejestrowały swoje listy w okręgu wyborczym numer 22. Żeby nie zabierać państwo czasu, to powiem południe Podkarpacia i chyba wszyscy będą wiedzieć bardzo dokładnie, a można to sprawdzić między innymi na naszej stronie internetowej, a także na stronie PKW.
To co, żeby czasu nie zabierać, to lecimy z kolejnym pytaniem. Proszę państwa, przypomnę, dziedzina, kraj. Pytanie drugie. Związane i z gospodarką, i z naszymi pieniędzmi. Rząd, państwo, my. Odkupiliśmy z rąk prywatnych między innymi PKP Energetykę, Bank PKO SA, Polskie Linie Kolejowe. To są te najbardziej znane marki, które na nowo są w portfelu państwowym, czyli naszym. Pytanie brzmi. Czy pana zdaniem za takie firmy jak choćby LOT, jest to firma lotnicza, żeby nie było wątpliwości, warto umierać? Czy Orlen powinien być państwowy czy prywatny? No i wreszcie, czy majątek państwowy powinien być wyprzedawany?
Rozpoczynamy. Konfederacja, Krzysztof Mazur.
No i jeszcze raz wracamy do tematu właśnie prywatyzacji, renacjonalizacji, bo dzisiaj mamy renacjonalizację. Ja pracowałem kilkanaście lat w Ministerstwie Skarbu Państwa, dawnym Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, nawet kierowałem tutaj rzeszowską delegaturą Skarbu Państwa. Znam te procesy prywatyzacyjne doskonale. Wiem, jaki to był trudny proces prywatyzacji niektórych przedsiębiorstw. Z tych przedsiębiorstw część, nawet dużo, utrzymało się na rynku, oczywiście w innej formule, bo rynek się zmienia. Natomiast dzisiaj obserwujemy pewien proces odwrotny, prawda? Renacjonalizacji pewnych firm. I tu już nie chodzi o firmy takie jak te firmy strategiczne, które pan redaktor wymienił, ale firmy takie jak na przykład Polski Holding Hotelowy. No proszę sobie wyobrazić, że my mamy w Polsce Polski Holding Hotelowy, państwową firmę, gdzie mamy branżę hotelową prywatną doskonale rozwiniętą, tak jak na całym świecie. Po co my takie firmy, tworzymy takie firmy państwowe? To jest patologia.
Pytanie zostaje, minuta minęła.
Minuta minęła, pytanie pozostaje. Teraz pora na nową lewicę, pani Wiktoria Aleksandra Barańska, proszę bardzo.
Ja powiedziałabym, że patologią jest wyprzedawanie majątku państwowego i szalona prywatyzacja wszystkiego, co się da, bo później doprowadza to do takiej sytuacji, że jeżeli obywatele i obywatelki chcą skorzystać z jakiejś usługi, to muszą za nią płacić coraz więcej i więcej i często przestaje być na to stać. Więc jeżeli chcemy być państwem równych szans, państwem, w którym każda osoba może się czuć wolna i bezpieczna, to dostęp do usług, dostęp do usług gwarantowanych przez przedsiębiorstwo o znaczeniu strategicznym zwłaszcza, powinien być gwarantowany dla każdego. A wyprzedając i prywatyzując, doprowadzamy do tego, że staje się to możliwe dla coraz węższej grupy osób. Dlatego jesteśmy temu przeciwni.
Dziękuję bardzo. Wyczerpany temat. Poniżej minuty, więc teraz pora na Prawo i Sprawiedliwość. Pan Piotr Babinec.
Do początku lat 90. wydawało się, że prywatyzacja jest panaceum na sytuację gospodarczą Polski, w jakiej Polska się znalazła po kilkudziesięciu latach rządów komunistycznych, które zniszczyły polską gospodarkę. No ale ta prywatyzacja doprowadziła nieraz do upadku wielu firm i do tego też do przejęcia polskiego rynku przez obcy kapitał. Więc widzimy, że naturalne jednak jest wzmacnianie gospodarki poprzez jednak duże przedsiębiorstwa państwowe, więc polskie linie lotnicze LOT ewidentnie powinny być w rękach państwa polskiego. I też na przykład jeśli chodzi już o Orlen, dobrze się stało, że został przyłączony Lotos do Orlenu, że wzmocniono też Orlen poprzez połączenie z PGNiG-iem, bo chociażby w konkurencji z zagrażającymi Polsce i bezpieczeństwu energetycznemu Polski wielkimi firmami państwowymi, chociażby rosyjskimi, potrzebny jest mocny koncern naftowy, koncern w rękach państwa, tak aby można było się bronić i rozwijać na rynku europejskim.
Bardzo dziękuję. Pan Piotr Babinec wyczerpał temat. I to samo pytanie bezpartyjni samorządowcy Paweł Frankiewicz.
Szanowni Państwo, no spółki strategiczne na pewno w rękach państwa, tak? Tylko odpowiednio zarządzane i może wprowadzony jakiś mechanizm możliwości rozliczania przez obywateli tego zarządzania, tak? To może by to uzdrowiło niektóre rzeczy. Jeżeli chodzi o inne spółki, no bo jest w Polsce też coś takiego jak Agencja Rozwoju Przemysłu. Agencja Rozwoju Przemysłu posiada 70 parę spółek. Jakbyśmy tam dobrze na listę popatrzyli, to no nie wiem, ile tych spółek tam jest rentownych, tak? Na pewno część, a reszta jest, no niestety, jeżeli my jako przedsiębiorcy byśmy tak swoje przedsiębiorstwa prowadzili, to ja bym dzisiaj w Polsce już raczej nie mógł mieszkać, tylko gdzieś bym tam wyjechał za granicę szukać lepszego jutra, tak? Także mówię, jakoś zmienić zasady jakby nadzoru nad tym i większa transparentność. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pan Paweł Frankiewicz, bezpartyjni samorządowcy. No to teraz pora na trzecią drogę i pan Arkadiusz Południak.
Pytanie znowu bardzo szerokie, więc tak maksymalnie skrótowo. Czy Orlen powinien być państwowy? Powinien być państwowy. Są sektory, które mają kluczowe znaczenie do funkcjonowania państwa i to jest oczywiste, że państwo powinno mieć nad nimi kontrolę. Natomiast najważniejsze jednak z punktu widzenia obywatela jest to, czy państwo jest sprawne i czy działa. Mamy taki zespół propozycji, który się nazywa Państwo na szóstkę i jeśli byśmy poruszyli koleje czy linie lotnicze, to one mają być punktualne, one mają się samofinansować tam, gdzie to jest tylko możliwe. One mają być dobrze zarządzane, a nie mają być łupem dla polityków, ich rodzin i tych wszystkich, którzy chcą się na tym najadać. A niestety w ostatnich latach mamy w Polsce rządy wielkiego skoku na kasę. I to, że nacjonalizujemy, że renacjonalizujemy rynek finansowy, czy połączenie Orlenu z Lotosem, to były decyzje właśnie w mojej ocenie bardzo złe i skutkowały tylko tym, że ci, którzy chcieli, uwłaszczają się na tym państwowym majątku, bo w dużej grupie łatwiej jest zgubić różne rzeczy i różne
koszty. Bardzo dziękuję.
Aż mnie korciło, żeby dopytać.
Koalicja Obywatelska, pani Joanna Frydrych.
Szanowni Państwo, każdy kraj ma swoje narodowe linie lotnicze. Swoje linie lotnicze, które są jakby też wizytówką danego państwa. Więc ja nie rozumiem w ogóle pytania, czy one w ogóle powinny istnieć, czy nie powinny istnieć. Tak, one powinny istnieć i powinny być zarządzane w sposób prawidłowy przez fachowców, a też, no, mało czasu, nie będę wracać jakby do historii, ale też wokół tych spraw działo się wiele. Kwestia Orlenu. Połączony Orlen z PGNiG-iem choćby nawet ostatnio, gdzie spółka mniejsza przejmuje większą spółkę. Kwestia wyprzedaży tego. To Lotos został sprzedany dzisiaj za granicę. Dokładnie mamy stacje paliwowe. Stacje paliwowe dzisiaj Lotosu były przekształcone, są przekształcane, obrędowane na MOL, węgierskie spółki. Więc to się po prostu dzieje. I jeszcze jedna rzecz. Nie mogą powstawać monopole, bo monopole są regulowane przez władze, przez centralę.
Bardzo dziękujemy, pani poseł. Polityka polska nas rozgrzała, a szczególnie to, ile kosztuje olej napędowy.
5,99 w Rzeszowie. I dziwnym trafem dystrybutory działają wszystkie. Żadnych kartek nie ma, że coś zepsute. A to na własnym przykładzie zaświadczam, albowiem tankowałem i żeby było ciekawiej, nie na stacji Orlen, tylko na nieco innej gdzieś po drodze.
Ciekawe, ile olej napędowy lub PB kosztuje.
Jeden drobny tylko komentarz, jeżeli państwo pozwolą. Lotos nie został sprzedany. Została sprzedana część udziałów Lotosu, a to jest zasadnicza różnica. Tak, żeby nie było takiego
wyobrażenia. Nie mówiłem o
połączeniu. Nie. To nie była sugestia w żadnym...
W stacjach paliwowych poprawiłam.
Dobrze. To tak to odbieramy. No to świat przed nami, proszę państwa. Ja się tak trochę obawiam, bo 15 minut nam ledwie zostało. Czy polecimy ze wszystkimi pytaniami, czy skupimy się tylko na tym drugim? Ale ja to w takim razie już państwu taką atmosferę, powiedzmy, na miastkę Sejmu stworzymy. Czy bardziej państwo chcą o uchodźcach i rękach do pracy, czy bardziej jednak o naszym sąsiedzie najbliższym, wschodnim i zachodnim?
Jedno i drugie.
Pani poseł, to nie zdążymy, nie połączymy tego dam nawet radę, dwie minuty, jak minucie. Damy, to minucie, państwo nie...
Po półtorej dać. Po
12 minut zostało, jeszcze pytanie trzeba zaprezentować.
To tak. Proszę państwa, no to tak dam jak... To co, chcecie się. Na dwa? Mam tak. Razem skomasować?
To są dwa ważne tak. Tematy, no, dokładnie.
Czy skupimy się tylko na jednym i damy wam rzeczywiście po dwie minuty?
Zróbmy dwa.
Ja myślę, że jedno, bo temat jeden i drugi jest obszerny.
No ale ja się będę nudził, co ja będę mówił tyle? No przecież...
To pan wie.
Jeżeli ktoś ma jakieś tam...
No dobrze, to mamy... O, proszę bardzo. Dyrekcja, dobra, jeszcze dodatkowo 10 minut szarpnęła.
Super.
No to mamy. W takim razie możemy dzielić. To przystępujemy do dzieła.
18:40. Działamy.
Proszę państwa, świat to trzecie zagadnienie naszej dyskusji. Również dwa pytania. Krótkie wprowadzenie, jeżeli państwo pozwolą. Moje subiektywne jest takie. Można odnieść wrażenie, być może mylne, że po zaproszeniu przez kanclerz Angelę Merkel migrantów do Europy od roku 2018 temat ucichł. Tak się jednak nie stało, było to tylko i wyłącznie mylne wrażenie, a to za sprawą chociażby pani komisarz do spraw migracji Johansson, która zechciała już na ostatku prezydencji szwedzkiej w Unii Europejskiej przepchać za wszelką cenę pakt migracyjno-azylowy. Wielu naszych krajowych polityków, nie wymieniam celowo ani ugrupowań, ani nazwisk, pozornie europeistów, czyli wielkich miłośników Europy, czy też instytucji europejskich, twierdziło, że tematu nie ma, problemu nie ma. Tymczasem już w najbliższą środę, czyli za dni dwa, właściwie pojutrze, w Strasburgu odbędzie się debata na forum Parlamentu Europejskiego o szybkim przyjęciu paktu migracyjnego. Wnioskowała o to między innymi, z przykrością to stwierdzam, Europejska Partia Ludowa, w skład w której wchodzą dwa, niestety z przykrością to stwierdzam, polskie partie funkcjonujące w naszym kraju. Nazw nie podam, żeby nie było tak, że od razu sugeruję czy wskazuję. Moje pytanie brzmi. Mając na uwadze rozwijającą się naszą gospodarkę, mając również na uwadze to, co w naszej dyskusji dzisiejszej się już przewinęło, problem z tak zwanymi rękoma do pracy, czy dostrzega pani różnicę między migrantem a imigrantem, legalną i nielegalną migracją, wreszcie uchodźcami i wreszcie zasadnicza część pytania, skąd pozyskiwać siłę roboczą, czy jako państwo powinniśmy naszą politykę migracyjną kształtować sami, samoistnie, czy pozwolić na to, aby to robiła chociażby Unia Europejska bądź jej agendy i instytucje.
Drodzy państwo, nie będziemy przedłużać czas start. dla Konfederacji Krzysztof Mazur. Jedna minuta na to pytanie.
Szanowni Państwo, no problem polega na tym, że wielu Polaków, miliony Polaków emigrowało na Zachód, szukając godziwszej pracy, zarobków. Powstała luka na rynku pracy, ponieważ demografia jest jaka jest, każdy wie, że mamy problem demograficzny ogromny. I ta luka jest wypełniana przez imigrantów ekonomicznych. Nie tylko, prawda, bo mamy także tak zwaną migrację, która chce do Polski przyjechać po to, żeby sobie tam później otworzyć granicę na zachód. Ale dzisiaj ja pracuję w branży budowlanej. Jak pójdziemy się na jakiekolwiek budowy w Polsce, to w języku polskim ciężko dzisiaj się na takiej budowie dogadać. Więc widzimy także, ja też to obserwowałem, jakby jakieś święta prawosławne, to na przykład wiele budów na przykład w Warszawie stawało, prawda, ponieważ wielu tych Ukraińców, którzy pracują na budowach, wtedy świętowało. I widzimy, że dzisiaj gospodarka polska bez wielu tych przybyłych za granicę, szczególnie Ukraińców, sobie by może nie poradziła. Natomiast problem jest inny, prawda? My chcemy rządzić, żeby Polakom było w Polsce dobrze, prawda? Natomiast jeśli chce w Polsce ktoś godziwie pracować,
bardzo dziękujemy.
Podatki, to granicy
każdy
do tego nie zamykamy.
Po jednej minucie pan Krzysztof Mazur, a teraz pora na Nową Ulicę. Wiktoria Aleksandra Barańska, proszę bardzo.
Przyznam szczerze, że jestem trochę zaskoczona tym, że Konfederacja się cieszy, że ktoś chce płacić podatki, ale okej, okay, zapamiętam. Drodzy Państwo, ludzie przychodzą będą przychodzić. Ludzie przychodzą i będą przychodzić i będzie ich przychodzić coraz więcej, bo mamy katastrofę klimatyczną. To oznacza, że coraz więcej rejonów świata będzie się stawało tak gorącymi, że będą się nie nadawały już do zamieszkania. I to jest fakt, z którym po prostu musimy się pogodzić i musimy coś z nim zrobić. A to, co najlepiej byłoby zrobić, to traktować ludzi z szacunkiem, bo żaden człowiek nie jest nielegalny. Pan z bezpartyjnych samorządowców powiedział wcześniej, że to jest dla niego oczywiste, bo gdyby ktoś przyszedł do niego do domu, to by się przed tą osobą bronił. No gdyby ktoś do mnie przyszedł do domu i powiedział, że potrzebuje pomocy, bo coś dzieje się nie tak z jego domem, to ja bym mu po prostu pomogła, bo to jest ludzkie, to jest solidarne i to jest nasz obowiązek, żeby sobie wzajemnie pomagać. Powinniśmy sprawdzić, kto do nas przychodzi, ułatwiać integrację i współpracować wspólnie, żeby razem tworzyć lepszą Polskę.
Bardzo dziękuję, kropka. I teraz pora na Prawo i
Sprawiedliwość. To ja wykorzystam ze swojego czasu, jeżeli pozwolę, ten przykład, który był dotyczył, również go słyszałem, i on dotyczył przeskakiwania przez siatkę, a nie wchodzenie drzwiami. Tak to dokładnie brzmiało.
Gdyby ktoś przeskoczył przez siatkę, bo na przykład pali mu się dom i powiedział, że potrzebuje pomocy, to powiedziałabym, jasne, przyjdź, zadzwonimy wspólnie po straż, pomogę ci i zrobimy wszystko, czego potrzebujesz.
Bardzo dziękuję. Teraz pora na Prawo i Sprawiedliwość, pan Piotr Babinec.
Pierwsza grupa, no to na przykład uchodźcy wojenni, tak jak Ukraińcy teraz w trakcie po napaści moskiewskiej na Ukrainę. Polacy masowo przyjmowali ich, opiekowali się im, pomagali im, i państwo polskie, i samorządy, i stowarzyszenia różne także. Druga grupa, no to ci, którzy starają się o wizy, czy to turystyczne, czy właśnie pracownicze, i są jakby sprawdzani, weryfikowani i są potem pracują. To są w dużej mierze u nas polscy Ukraińcy, Białorusini, na przykład lekarze z Syrii też. I trzecia grupa to nielegalni imigranci, którzy starają się wedrzeć na tereny Polski nielegalnie, właśnie poprzez, nie poprzez drzwi, tylko przeskakując przez siatkę, ale przede wszystkim byli oni wykorzystywani, są wykorzystywani przez Białoruś i Rosję jako w ramach wojny hybrydowej przeciwko Polsce i przeciwko Europie. Przed tym musimy się bronić, tak samo jak nie możemy pozwolić na to, żeby Unia Europejska narzucała nam przyjmowanie takich nielegalnych imigrantów, bo to właśnie byliby ludzie, po pierwsze, często obcych obyczajów, obcej kultury, którzy nie chcą się asymilować, ale po drugie ludzie niesprawdzeni, wśród których mogliby być ludzie niebezpieczni.
Bardzo dziękuję, pan poseł Piotr Babinec, a teraz bezpartyjni samorządowcy, pan Paweł Frankiewicz.
Szanowni Państwo, no pani z lewicy to widać, że się nadaje do polityki, bo przekręcać zdanie już pani zaczęła, także tego nie wiem, czy lewica będzie miała tyle mandatu, że się pani dostała tam.
I skąd nie martwię,
teraz jest mój czas, dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o tą kwestię, o której no, jest na temat, tak? Czyli tak, bezpartyjni proponują PIT zero. PIT zero, czyli zwiększenie dla każdego pracującego obywatela w Polsce swoich zarobków, tak? Jeżeli ludzie będą mieli tutaj u nas w Polsce godne płace, nie będą wyjeżdżać. Jeżeli chodzi o imigrantów, bo mamy mało czasu. Ja podzieliłem imigrantów na socjalnych i tych zarobkowych. Zarobkowi jak najbardziej tak, socjalni przykro mi nie, bo ja nie chcę mieć drugiej Francji, ani Niemiec w Polsce. Dziękuję bardzo.
Ja bym się nie obraziła za drugie Francji.
Bardzo dziękuję. Ten czas wykorzystał Paweł Frankiewicz, a teraz pora na trzecią drogę. I pan Arkadiusz Południak. Bardzo proszę.
Znaczy, przepraszam, grubiej poszli niż Konfederacja. Grubiej.
To inaczej.
Bardzo proszę,
jak iść to na całość.
Czyli mój czas start, dziękuję. Będąc w takiej wspólnocie, jaką jest Unia Europejska, godziliśmy się od samego początku na to, że nie zostajemy sami z podejmowaniem pewnych decyzji. Bo tak to jest właśnie we wspólnym klubie bogatych i bezpiecznych. I polityka migracyjna jest jedną z tych kwestii, która nie dotyczy wyłącznie nas, więc tutaj nigdy nie będziemy całkowicie samodzielni, chyba że rządzący nas z tej wspólnoty zechcą wyprowadzić. Natomiast zdecydowanie ten pakt migracyjny jest niefortunny i w Polsce co do tego był pewien konsensus, tak, że powinno to być rozwiązane trochę inaczej. Polska imigrantów potrzebuje, ponieważ już jesteśmy na tym etapie, że nie my zasilamy rynki pracy innych państw, ale właśnie potrzebujemy, aby nasz rynek pracy był zasilany. No i oczywiście na pytanie, skąd oni by się mieli brać? Patrzymy bardziej na wschód, czyli Ukraina i Białoruś. Zdecydowanie najmniej różniące się od nas narody, które się najłatwiej asymilują. I to trzeba będzie wspomagać i w ogóle się tego nie bać, bo to będzie dla Polski tylko korzystne.
Bardzo dziękuję. Ten czas wykorzystał pan Arkadiusz Południak. I pierwsza runda pytań międzynarodowych dla pani Joanny Frydrych, Koalicja Obywatelska. Proszę bardzo.
2022 rok, 135 tysięcy wydanych wiz i zezwoleń na pracę w Polsce. To jest największa liczba w historii polityki. Szanowni Państwo, tutaj pan poseł Babinec powiedział, podzielił tych osób, imigrantów i uchodźców, więc ja już tego nie będę wyjaśniać. Nawiążę jeszcze do kwestii tych nielegalnych migrantów, czyli którzy przekraczają granicę w sposób nielegalny, czyli w sposób taki, gdzie nielegalnie zostały zakupione wizy. To jest od 250 tysięcy, szacuje się, i za taką wizę musiała taka osoba zapłacić od około 4 czy 5 tysięcy. To jest wielka afera. Kwestia rynku pracy. Bardzo ważna kwestia. Najpierw musimy się zająć przede wszystkim wsparciem dla demografii. Program Koalicji Obywatelskiej jest bardzo szeroki, bo u nas muszą się rodzić coraz więcej dzieci. A żeby się rodziło więcej dzieci, musimy po prostu stworzyć programy wspierające to. A później zająć się rynkiem pracy. I to jak kolega z trzeciej drogi właśnie powiedział, kwestie zabezpieczenia.
Bardzo
osób
dziękuję. Czas minął. Pierwsze pytanie.
Znaczy, ja się tylko tak zastanawiam, bo państwo pewnie delikatnie też słyszeli fragment naszej dyskusji tuż po godzinie 18, kiedy na temat wiz się tutaj rozwodziliśmy i prowadziliśmy deliberacje. I powiem szczerze, nie przekonuje mnie w ogóle w żaden sposób taka argumentacja, że ktoś, kto nabył nielegalnie wizę, przekracza granicę nielegalnie. To jest po prostu brak logiki. Bo jeżeli ktoś już nawet nabył wizę nielegalnie, przekracza granicę legalnie na podstawie tej wizy. I tak to wygląda.
W sposób nielegalny ją.
To znaczy jak, w lewo czy w prawo? Bo
no właśnie, to jest właśnie to, czego do dziś nie jestem w stanie pojąć, ale w narracji jednego z ugrupowań ten temat wiz pewnie będzie aż do wyborów epatowany.
Miejmy nadzieję, że nie pechowe ostatnie 13 minut.
No to proszę państwa, damy po 2 minuty, bo wydaje mi się, że temat jest naprawdę niezwykle ważny i dotyczy kogo jak kogo, ale Podkarpacia, pod wszystkich mieszkańców. Podkarpacia najbardziej. Pozwoliłem sobie to pytanie formułować na zasadzie takiej, że właściwie ile i jakichkolwiek słów bym nie użył, zadając to pytanie, to i tak nie oddałbym tego, co Podkarpacie zrobiło, szczególnie jako ten region, szczególnie jako to miejsce. I powiem szczerze, nawet bardziej pokłaniałbym się Przemyślowi, Jarosławowi, bo to są te miasta, Krosnu, Sanokowi, tak, bo to są te miasta, które do Rzeszowa finalnie gdzieś tam wiodły, a Rzeszów z kolei wiódł trochę dalej. Moje pytanie, proszę państwa, z krótkim podprowadzeniem brzmi tak. O tym, że nasz region odegrał szczególną, wyjątkowo niepowtarzalną rolę podczas eksodusu uchodźczego ukraińskiego, to chyba nikogo z państwa w tym studiu i przy radioodbiornikach przekonywać nie muszę i nawet nie powinienem, bo uważam, że byłby to wstyd. Moje pytanie brzmi, jakie powinny być nasze relacje z naszym wschodnim sąsiadem, i jakie w kontekście chociażby ostatnich zdarzeń całego państwa z zachodnim sąsiadem, mam na myśli stricte Niemcy.
2 minuty?
2 minuty.
2 minuty. Krzysztof Mazur, Konfederacja.
Problem, tak jak powiedziałem na początku, w pierwszej swojej wypowiedzi polega na tym, że my nie mamy żadnej polityki wschodniej. My cały czas tylko mamy jakieś doraźne, tam taktyczne działania, natomiast popełniono zasadniczy błąd i my od początku wskazywaliśmy, że to się skończy bankructwem. Dzisiaj ta polityka rządowa jest bankrutem. Dzisiaj widzimy, że politycy partii rządzącej za bardzo nie wiedzą, jak wybrnąć z tego impasu. Natomiast my podejrzewamy jedno. Podejrzewamy to, co... Jak czytam, bo ja czytam prasę także ukraińską, czytam prasę rosyjską, bo to dzisiaj żaden problem dostępu do tych mediów. I tam Rosjanie już mówią dzisiaj, Ukraińcy nawet to też piszą u siebie otwarcie, u nas się mniej pisze na przykład niż w prasie ukraińskiej na tematy tej polityki. Oni piszą, że ta polityka to jest polityka wyborcza w Polsce i oni się spodziewają wszyscy, i Rosjanie, i Ukraińcy, że jak minie ta data 15 października, godzina 21, to my zobaczymy znowu powrót do tej bezalternatywnej polityki wobec Ukrainy, jaka była prowadzona dotychczas. Dzisiaj jesteśmy w takim pewnej sytuacji patowej. Pan redaktor powiedział dobrze o tych Polakach, którzy pomagali tutaj tym uciekinierom z zagranicy, ale przecież my jako Podkarpacie zdajemy sobie z tego sprawę, że my nie odgrywamy jakiejś roli ważnej, gospodarczej, militarnej i tak dalej, tylko my de facto jesteśmy hubem transportowym, tranzytowym dla broni, która jest codziennie przerzucana na wschód. Ja pracuję na Jasionce, ja to doskonale obserwuję codziennie, co tam się wyrabia. Jakie tam idą ogromne transporty, uzbrojenia, maszyn, czołgów i tak dalej. I to widać, każdy widzi, jak jedzie czwórką nawet w stronę Przemyśla, ile codziennie jedzie tych transportów do wschodniej granicy. To nie jest sekund. Tak, że my odgrywamy jakąś specyficzną rolę. My jesteśmy wykorzystywani, prawda, dlatego, że my właśnie nigdy nikomu nie stawialiśmy żadnych politycznych warunków w tej sprawie.
Bardzo dziękuję, Konfederacja. Czas minął i pora na nową lewicę, Wiktoria Aleksandra Barańska. Bardzo proszę.
Jeśli chodzi o pytanie o relacje ze wschodem, to wspieranie Ukrainy jest w naszym strategicznym interesie. Ponieważ zdecydowanie nie jest w naszym strategicznym interesie to, żeby Ukraina przegrała wojnę i żebyśmy mieli za rogiem Rosję. I wydaje mi się, że gdzie jak gdzie, ale na Podkarpaciu powinniśmy sobie szczególnie dobrze zdawać z tego sprawę, jak bardzo ważne jest zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie dla naszych strategicznych interesów. A jeżeli chodzi o nasze relacje z zawodem, to silna Unia Europejska jest jak najbardziej w naszym interesie. Polska miała szansę odgrywać ważną rolę. Teraz w ostatnim czasie okazuje się, że od naszej ważnej roli na arenie międzynarodowej ważniejsze jest karmienie antyeuropejskich nastrojów części wyborców w kraju. I to się bardzo, bardzo smutno obserwuje, bo był przez chwilę jakiś taki promyczek w tunelu, że ta nasza polityka zagraniczna po wielu latach wyglądania fatalnie i tego, że musieliśmy się wstydzić, jak Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje nas poza granicami kraju, to przez chwilę po wybuchu wojny wydawało się, że jest to na tyle ważna sytuacja, że nawet od naszych rządzących można było oczekiwać przyzwoitego zachowania, ale niestety ta sytuacja trwała bardzo krótko i już przyzwyczailiśmy się do tego, że jest wojna, znaczy rząd się przyzwyczaił do tego, że jest wojna, jest powrót do tego samego, co było wcześniej, czyli do marginalizowania roli Polski na arenie europejskiej, a jesteśmy w takiej geopolitycznej pozycji, że powinniśmy być bardzo silnym graczem. Jesteśmy bardzo dużym państwem europejskim.
10 sekund.
I nasza pozycja powinna być silna, mamy do tego wszelkie predyspozycje i do tego powinniśmy dążyć.
Bardzo dziękuję. Czas wykorzystany przez Nową Lewicę. Pora na Prawo i Sprawiedliwość. Pan poseł Piotr Babinec, bardzo proszę.
Prawo i Sprawiedliwość stara się realizować konsekwentną politykę wschodnią. Jeszcze od czasów prezydentury świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego można powiedzieć, to jest taka polityka troszeczkę nawiązująca do zamiarów, do koncepcji marszałka Józefa Piłsudskiego. To była kwestia obrony państw Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej przed agresorami moskiewskimi, przed wrogiem moskiewskim. Przyciąganie Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, oczywiście państw bałtyckich, no w miarę możliwości Białorusi do Europy Środkowej, do Europy. To były te inicjatywy chociażby Lecha Kaczyńskiego, żeby można było przyłączyć Ukrainę, Mołdawię i Gruzję do NATO, formułowane w 2008 roku, przyblokowane wtedy przez Platformę, przez niejakiego Radosława Sikorskiego, który nawet blokował list pana prezydenta w tej sprawie. I my tutaj działamy konsekwentnie. Drugi człon tej sprawy to jest kwestia budowy koalicji współpracy państw Europy Środkowej, Międzymorza, Trójmorza. Nawet ta idea i ta budowana droga Via Carpatia, północ-południe, ona też sprzyja tutaj współpracy gospodarczej, kontaktom między tymi państwami, czy nawet współpracy kulturalnej, a swoją drogą te działania, ten rozwój współpracy Polski w Europie Środkowej budzi sprzeciw i jest atakowany z Zachodu w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, o Zachód, to oczywiście my musimy liczyć się z Niemcami, to jest nasz wielki partner gospodarczy, ale musimy też działać właśnie w oparciu głównie o NATO, bo to NATO, chodzi o bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo militarne, jest dla nas gwarantem, a nie Unia Europejska. Dlatego staramy się współpracować ze Stanami Zjednoczonymi i Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, żeby mieć pewną alternatywę i tą współpracę z Amerykanami i z Anglią, a tak, że wiemy po doświadczeniach po rozpoczęciu wojny moskiewsko-ukraińskiej półtora roku temu, że ze strony Niemiec i Francji no wtedy w żaden sposób Ukraina nie mogła liczyć na pomoc, na ratunek, a dla nas to było ważne, żeby bronić się przed Moskalami. I ta oczywiście ta polityka jest trudna, to jest trudne wyzwanie, jest gra interesów rozmaitych. Ukraińcy teraz stawiają coraz bardziej na Niemców,
bardzo
więc są to pewne komplikacje, ale trzeba tą politykę konsekwentnie prowadzić.
Stawiamy kropkę, pora na bezpartyjnych samorządowców. Pan Paweł Frankiewicz.
Szanowni Państwo, ja zacznę z drugiej strony, czyli od Unii Europejskiej, od Niemiec. Jeżeli chodzi o Niemcy i Unię Europejską, Polska powinna być dla Unii Europejskiej partnerem, a nie chłopcem do bicia, tak? I to mi się akurat w tym wszystkim nie podoba, że czasami Unia nam każe, a my musimy robić. My jesteśmy wolnym narodem, mamy swoje tradycje, mamy swoje głowy, przekonania i tak dalej, i tak dalej. To jeżeli chodzi o Unię Europejską. Jeżeli chodzi o Ukrainę, sprawa jest trochę skomplikowana, bo polscy politycy nie rozumieją też rozumowania jakby polityków ukraińskich, tak? Bo nawet to ostatnio po przykładzie właśnie prezydenta Ukrainy, który tam się wypowiadał, jak wypowiadał, no było widać tak, że no dzisiaj zarzucamy, że to jest brak wdzięczności, tak? No to nie jest do końca brak wdzięczności, tylko prawdopodobnie to jest właśnie nieumiejętne prowadzenie rozmów z Ukrainą. Jeżeli chodzi o pomoc wojskową, owszem, trzeba pomagać, bo jak nie, to ta wojna przesunie się bliżej nas, tak? Pytanie, ile nas jeszcze stać na tą całą pomoc, jak to wszystko będzie wyglądać. Ogólnie koniec końców, bo tak też w Polsce się takie nastroje różne porobiły, że część ludzi z Ukrainy tu siedzi i tak dalej. Ogólnie na Ukrainie zaczyna brakować rąk jakby do walki. Dlatego Ukraina chce nawet wprowadzić ograniczenia w wyjeździe kobiet. Dlatego chce sprowadzać też tutaj ludzi pracujących, tak? Są takie pomysły. Na sam koniec powiem tak, żeby nie było tak różowo, tak? Bo to na razie to było tak kolorowo. Na sam koniec powiem tak, oligarchowie ukraińscy podczas tego konfliktu wzbogacili się około 30%, a wojna się skończy tak, że oni zadowoleni wyjadą po świecie na wakacje swoimi prywatnymi łodziami, a ci biedni ludzie będą płakać nad grobami swoich bliskich. Niestety tak każda wojna wygląda. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy za wypowiedź panu Pawłowi Frankiewiczowi z Bezpartyjnych Samorządowców. Pora na trzecią drogę i pan Arkadiusz Południak.
Dziękuję. Zacznę od tych spraw relacji polsko-ukraińskich i naszego wysiłku wojennego w kontekście ich wysiłku wojennego. I nie mogę sobie podarować i odpuścić tego, żeby przypomnieć, że jakby najgorsze, co może nas spotkać w tej sytuacji, to żeby naszą politykę wschodnią kształtowała Konfederacja. Bo wtedy mamy pełne zniszczenie wszystkiego, co przez dekady wypracowywaliśmy z Ukraińcami. Więc mam nadzieję, że do tego jednak nie dojdzie i ta polityka wschodnia, którą pan się tutaj dopomina, to nie będzie po waszemu. Sorry, ale to jest bardzo, bardzo złe.
Tak, będzie bankructwo, tak jak mamy dzisiaj tej polityki.
Dobrze, dobrze. Natomiast nie ma w tej chwili, w dzisiejszych realiach spokojnej, bezpiecznej Polski bez stabilnej, przewidywalnej, zasobnej Ukrainy. I to jest nasz interes strategiczny, pomóc temu państwu się obronić, ponieważ jakby wszystkie ryzyka skupiają się w tym momencie, te nasze, jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa. Więc odcinanie się jakiekolwiek, to takie podsycanie tych nastrojów, że może za dużo, to już za długo, to już trwa, że może za dużo nas to kosztuje, no to się po angielsku nazywa war effort. Oni robią swój, my robimy swój, tak? My zadbamy im o kobiety, my zadbamy im o pewne sprawy socjalne. To jest nasz obowiązek ze względu na to, że ten konflikt się po prostu przeniesie i nasze poczucie bezpieczeństwa spadnie. Zresztą są na to analizy, tak jakby nie wymyślam, nie odkrywam Ameryki, jak Polska może na tym stracić. Natomiast jeśli chodzi o kwestie stosunków polsko-niemieckich, pamiętajmy, że prawie 1/3 wymiany handlowej Polski jest z Niemcami. Nie mamy takiego partnera, jesteśmy związani gigantycznie. Na ogromne pieniądze. Są transfery technologii, które od lat są z Niemiec w stronę Polski. W tej chwili już nawet w drugą, bo Polska się rozwinęła i czasem Niemcy kupują jakieś polskie technologie. Więc skłócanie nas z Niemcami i z partnerami z zachodniej Europy jest bardzo nieodpowiedzialne. To jest szalenie nieodpowiedzialna polityka. Powinniśmy pierwsze co zrobić, kiedy powstanie nowy rząd, mam nadzieję, że zawiązany przez opozycję, objechać wszystkie stolice europejskie i powiedzieć: wróciliśmy.
Czas minął.
Bardzo dziękuję. I teraz pani Joanna Frydrych, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę.
Mnie się marzy silna Polska w silnej i bezpiecznej Europie. A do tego to potrzeba dialogu, kompromisu i wtedy Polska może wrócić właśnie do takiej pozycji, jak była za czasów rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Jeśli chodzi o Ukrainę, Polacy pomogli Ukrainie niesamowicie. I dzisiaj należałoby wykorzystać przede wszystkim też tą kwestię, dlatego że za chwileczkę, no oczywiście musimy zrobić wszystko też jako Europa, żeby Ukraina obroniła się jak najszybciej, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej i do NATO, bo jak ważne jest, aby nasza polska granica, która jest dzisiaj granicą właśnie Unii Europejskiej i granicą NATO, mogła być przesunięta dalej. W tym momencie mówimy o kwestiach bezpieczeństwa. I jeszcze jedna rzecz odnośnie odbudowy Ukrainy. To chciałam powiedzieć. Pełen dialog, pełen kompromis i dzisiaj rozmowy i zgoda przede wszystkim, brak konfliktów. Dzisiaj rząd polski powinien już rozmawiać odnośnie kwestii też odbudowy tej Ukrainy, bo nasze firmy mogą tam również pomóc i pomóc w odbudowie tej Ukrainy.
Bardzo dziękuję.
Ja tylko dwa słowa, to pan przed do Konfederacji.
Drodzy Państwo, pierwsza debata przedwyborcza na antenie Polskiego Radia powoli dobiega końca. Okręg wyborczy numer 22 do sprawdzenia oczywiście w internecie. Podziękowania dla naszych gości. Rozpocznę od pani Wiktoria Aleksandra Barańska-Nowa-Lejnica, pani Joanna Frydrych, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję
i panowie
bardzo i zapraszam do głosowania.
Paweł Frankiewicz, bezpartyjni samorządowcy. Dziękuję. Arkadiusz Południak, Trzecia Droga, Konfederacja, Krzysztof Mazur i Piotr Babinec, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy, byliście Państwo niezwykle dzielni, poza tym daliście radę z nami i z naszymi pytaniami.
Było wspaniale.
Polecamy się na zaś. W przyszłym tygodniu odgrażamy się i zachęcamy. Spotkamy się ponownie, ale wówczas z kandydatami z okręgu numer 23.
Dobrze. Życzymy dobrego wieczoru. Tak, maszyny losujące będą potrzebowały tych oryginalnych gadżetów.
Spokojnej nocy, do usłyszenia. Dziękuję.